mam tę możliwość mówić to, jaki on jest wspaniały, tyle razy on niesamowicie mnie porusza. Bo mówiąc, kochani, kazanie, to tak doniośle brzmi, mówisz je sam do siebie. A kiedy mówisz je sam do siebie, to wychodzisz zbudowany czasami bardziej niż ludzie, którzy to słuchają. Wielokrotnie tego doświadczyłem i wielokrotnie widziałem to, że mogę się w domu przygotowywać niesamowicie. Pisać na kartkach wypracowania, siedzieć i stresować się, męczyć się. A najwięcej objawień tego, jaki on jest, człowiek doznaje z tej strony. Bo wtedy widzi, jak on jest niezwykły. Jaki jest dobry nasz Jezus. Zgodzicie się ze mną? Jezus jest dobry. Panie Jezu, jesteś dobry. Uwielbiamy Ciebie. Duchu Święty, mów dzisiaj do nas. Przemawiaj do nas. Dotykaj naszych serc, Panie. Zapraszamy Cię na to miejsce. Drodzy, dzisiaj, gdy zastanawiałem się nad tematem kazania, troszeczkę czasu nad tym siedziałem i mówiłem, Panie Boże, chcę objawić Ciebie. Chcę pokazać Jezu, jaki Ty jesteś. Objaw mi się po raz kolejny. Nie wiem, czy wiecie, ale całe Pismo Święte objawia Jezusa Chrystusa. Za każdym razem w niezwykły sposób, za każdym razem w inny sposób objawia Boga, objawia Jezusa Chrystusa. I kiedy czytasz Stary Testament, bądź skupiony na tym, by znaleźć tam Jezusa. Nie czytaj Starego Testamentu, by go czytać, by szukać, jaki Bóg jest. Szukaj tam Jezusa, a zobaczysz, jaki Bóg jest. Kochani, wielokrotnie, kiedy czytałem Stary Testament, widzę, jak niezwykły plan Bóg przygotował w Nowym Testamencie. Jak On objawił się w Starym i identycznie w Nowym. Jak wielokrotnie mówił o tym, jak jest łaskawy i dobry w Starym Testamencie. Ale pełnia Jego łaski i dobroci wylała się w Nowym, kiedy przyszedł do nas i zamieszkał razem z nami. Można to zobrazować w ten sposób, że to sam Bóg przyszedł do ciebie, usiadł obok ciebie na krześle i cię objął. I powiedział, już nie jestem daleko, jak byłem kiedyś. Już nie jestem tak daleko, byś nie mógł do mnie dojść przez swoje uczynki i swoje starania. Już nie musisz się wysilać. Oto ja w Jezusie Chrystusie jestem obok ciebie. Bo wszystko, co oddzielało mnie od Ciebie, wszystko to, jakie musiałeś stać się i być, by mieć ze mną relację, to wszystko zrobił Jezus Chrystus. I dziś daję Ci na dłoni. Weź, jesteś mój. Nie weźmiesz. I tak będę czekał. To jest piękne w Jezusie, że On i tak będzie obok. Mimo, że odrzucasz go wielokrotnie, mimo, że człowiek go odrzuca, nie chce go. Za wysoka cena została zapłacona, by się tak łatwo poddać. On jest fantastyczny. I drodzy, kiedy czytałem Pismo Święte, wiem, że chcę was zostawić z pewnym obrazem. Może on był wielokrotnie omawiany i warto jest go powtórzyć, moim zdaniem. W Bożym sercu jest wyjątkowy obraz. Marzenie, bym powiedział. Tego, w jaki sposób On widzi ciebie i siebie. Tej relacji pewnej. Ona jest troszeczkę, myślę, że może mylona, może trudna trochę do przyswojenia, ponieważ jest tu mowa o tym, że Bóg chce być i jest naszym pasterzem. I kiedy myślałem o tym, Bóg chce być naszym pasterzem, mówię, no słyszałem wiele kazań na ten temat. Fajnie, Bóg chce mnie prowadzić. być moim pasterzem. Coś pięknego. To zobaczyłem coś całkiem nowego. I chciałbym się z tym z wami podzielić. Może uda mi się to wam zobrazować. Drodzy, kiedy Bóg mówi, że jest pasterzem, miejcie dla mnie chwilę cierpliwości i wyrozumiałości, zaraz to wytłumaczę, to nie chodzi o to, żebyś widział siebie jako owcę. To jest kontrowersyjne, wiem, ale ja to wytłumaczę. Nie chodzi o to, byś widział siebie jako zwierzę, jako... Wiecie, jaki mamy stosunek do zwierzęcia. Kundę, lata, dobra, idź, Buda. Nie? Patrz, lata, dobra. Tu nie chodzi o to, byś patrzył na siebie jak na owcę. Tu dziś nie będę mówił o tym, że Bóg jest tym, który cię prowadzi. Bóg nas prowadzi, amen, ale w tym temacie pasterstwa chcę skupić się na czymś innym. Chcę, byśmy zobaczyli siebie jako człowieka, nie jako zwierzę. Jako człowieka, wokół którego jest Bóg. Drodzy, w domu narysowałem sobie, tak poczułem w sercu, weź kartkę i marker. Dobra, wezmę. Usiadłem i narysowałem na środku białej kartki kropkę. I koniec. Objawienia. Drodzy, koniec. Mówię, kropka. No i co z tego? Zwykła kropka wokół biała kartka. Drodzy, i poczułem w sercu, że Pan Bóg mówi, tą kropką jest człowiek, jesteś ty. A ja, ta biała część, to jestem ja. Ta mała kropka, to jesteś ty. A wokół jestem ja. Otaczam cię z przodu i z tyłu. Ogarniam cię. Nie widzisz tego, stojąc na ziemi, będąc, nie widzisz tego, co ja widzę. Mój punkt widzenia jest całkiem inny niż twój. Tu nie chodzi o to, żebyś coś czuł, że ja jestem, czuł, że, nie wiem, że jest moja obecność. Nie chodzi o czucia. Chodzi o prawdę. Prawda czasami jest inna niż uczucia. Zgodzicie się? Tu chodzi o prawdę, a prawda jest taka, że ja jestem wokół ciebie. I jako pasterz, jako ten obraz pasterza, to nie znaczy, że Bóg jest pasterzem z laską, ale to oznacza, że On jest tym, który ciebie dogląda i patrzy na ciebie, który jest obok, którego jesteś taką iskierką, której usiądzie, ale nie spuszcza oczu z ciebie, by ciebie nie zgubić. Dlaczego my jesteśmy pokazani jako owce? Ponieważ my nie widzimy tego, co On. My, będąc na ziemi, patrzymy na to, co jest cielesne. Patrzymy na pracę, patrzymy na dom, muszę zrobić tamto, siamto i tak dalej. Tak jak owce idą na pastwisko, jedzą tam, idą, robią różne rzeczy. Ale z Bożej perspektywy, tu chodzi o perspektywę, z Bożej perspektywy tego pasterza jest to czas, którym spędza On z tobą, którym On patrzy na ciebie i się z ciebie raduje. Mimo, że twoje myśli są gdzieś indziej, myślisz o czym innym, nie myślisz o Nim, robisz co innego, to wiedz, że twój Ojciec nieustannie myśli o tobie. Jesteś jak ta kropeczka, na którą On patrzy i nie może wyjść z podziwu, dlatego, że ona oddała Mu swoje serce. Wszystko, o co Bogu chodzi, to o twoje serce. Człowiek myśli, że Bogu chodzi o to, żebym nie grzeszył, żebym dobrze się zachowywał. Bogu chodzi o to, żebym dobrze mówił, żebym właściwie reagował. Ale wiecie co? Bóg nie jest zainteresowany zmianą twoich zachowań. Cisza też robi swoje. On jest zainteresowany zmianą twojego serca. bo zmieniając Twoje serce, zmieni Cię w pełni. Zmieniając Twoje serce, zmodyfikuje całkowicie Twoje zachowania. Kiedy mówisz, jestem grzeszny, Boże, ja nie mogę stać w Twojej obecności. Unikasz obecności z Bogiem, bo coś zrobiłeś. Wiedz, że On nie patrzy na to, co zrobiłeś, On patrzy na Twoje serce, mówi, przyjdź. Ja jestem tym, czego potrzebujesz, do zmiany Twoich zachowań, do wyzwolenia z grzechu. Słyszałem takie porównanie, drodzy, że nawet człowiek niewierzący na przykład nieco założy. Ale nie dlatego, że kocha Boga, ale dlatego, że nie ma pieniędzy. Albo nikt nie chce z nim co założyć. Drodzy, Bogu chodzi o coś więcej niż Twoje zachowania, niż Twoje... niż Twoje zachowania. Jemu chodzi o Twoje serce. Dotykając się Twojego serca zmienia wszystko. Dlatego w Ewangelii Łukasza, kochani, kiedy Jezus szedł pośród tłumu, ludzie go ogarniali, otaczali go. Wiecie, kto do niego przyszedł? Kto go otoczył? Celnicy i grzesznicy. Myślicie, że on ich odrzucał? Jego serce czuło się jak w domu. Wiecie dlaczego? Bo on wiedział, że potrzebują Zbawiciela, którym on jest. On nie jest wzorem postępowania. On nie jest kimś, kogo możesz postawić jako na przykład wzór postępowania i starać się mu dorównać. Starać się wprowadzić to wszystko, co mówił i być jak on. Musimy to dobrze zrozumieć. Może nie... Chcę to dobrze wytłumaczyć. Wrócę do tego. On nie jest taki jak na przykład Dalai Lama, czy tam jacyś inni wielcy mężowie, wielcy w świecie, tak? Mężowie, tacy mędrcy, których ludzie starają się naśladować, ich systemy wartości wprowadzać. Kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, to on nie chce, byś go podziwiał, stał i mówił, o, jaki ładny ten chlebek. Piękny, ładnie przypieczony, podoba mi się. Jest świetny, muszę się też tak przypiec i być takim chlebem. Kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, co on chce? Żebyś go zjadł. Kiedy mówi, ja jestem wodą życia, chcę, żebyś go wypił. Drodzy, tu jest całkowita różnica. Nie ty starasz się być jak twój mistrz, ale ty przez niego stajesz się jak on. On chce twojego serca, a nie twoich uczynków. On chce ciebie, twojej osobowości, która jest wyjątkowa. Drodzy, chciałbym, żebyśmy otworzyli Ezechiela księgę. 34 rozdział. Zachęcam, jeśli będziecie mieli kiedyś czas, do przeczytania całego rozdziału. Jest naprawdę niesamowite i dziś, mówiąc o obrazie Boga jako pasterza, chcę wam coś pokazać. Oto w rozdziale 34 księgi Ezechiela jest napisane tak. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Bardzo mocne słowa. Pan Bóg powiedział do pasterzy Izraela. W tamtym czasie Pan Bóg ustanowił ludzi, którzy mieli prowadzić Jego naród. Ale to, co w tym fragmencie wierzę, że Pan Bóg mi objawił, to to, to ten obraz pewien. Pewien obraz, który być może w nas, Jego dzieciach, w tych owcach, powiedzmy, bywa utrwalony przez być może jakieś nauczania, cokolwiek, nieważne, nie ma to znaczenia. Ale ten obraz, który jest opisany właśnie tutaj w Ezechiela, przeciwko któremu Pan Bóg się przeciwstawia, mówiąc, że to nie jest od Niego. Jaki to jest obraz? Obraz owcy, która myśli o sobie, że Bóg jest tym, który nie ma mocy, który nie wyratuje mnie z mojego problemu, który wiem, że jest, ale nie ma go gdzieś w moim życiu. Zranione owce, o których jest tu mowa, mogą być tymi, które doświadczyły zawodu jakiegoś w swoim życiu. Doświadczyły zawodu u człowieka, doświadczyły zawodu może, bo myślały, że Bóg coś zrobi inaczej niż myślały. Owce zbłąkane. Owce poranione. I ja sam pamiętam, jaki miałem obraz Boga. Miałem obraz Boga, przed którym muszę przychodzić na czworaka. Boga, który jest srogi i któremu częściej się coś we mnie nie podoba, niż się podoba, a tak naprawdę nic mu się we mnie nie podoba. Bo jestem grzesznym człowiekiem. To powoduje zamęt, to powoduje chodzenie za nim, ale w takim dystansie. W takim dystansie między nim, między mną a nim. W jaki sposób możesz zwiastować ludziom Ewangelię wtedy? Czy to jest dobra nowina, kiedy sam cierpisz, widząc Boga jako tego złego, który jest wiecznie ze mnie niezadowolony, który widzi ciągle moje błędy? Owce rozproszone, owce poranione. Owce chore i słabe. Kiedy byłem chory, no to Pan Bóg mnie pokarał. No bo Pan Bóg to zrobił. Drodzy, w tym fragmencie Pan Bóg zdecydowanie sprzeciwia się. Jego owce, powiedział, nie będą chore. Jego owce nie będą słabe. Jego owce nie będą poranione i nie będą zagubione. On powiedział, to nie jest ze mnie. Nie ja prowadzę swoje owce przez coś takiego. Drodzy, jak Bóg chce, żebyś go postrzegał w takim razie? 11 werset. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o owce i będę ich doglądał. Pamiętacie, drodzy, jak mówiłem o tej kropce? O tym doglądaniu? Będziemy do tego wracać. Oto Pan sam powiedział, ja pokażę wam, jaki jestem. Zobaczcie to i zapamiętajcie, wyryjcie to w swoich sercach i odbijajcie się od tego, jak od mocnego fundamentu, bo taki jestem. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Drogi bracie, droga siostro, gdziekolwiek się znajdujesz, w jakimkolwiek miejscu mrocznym, jakimkolwiek miejscu się znajdujesz, smutku, depresji, nieważne. On jest tym, który ciebie tam nie posłał, ale jest tym, który jest siłą, żeby cię stamtąd zabrać. I coś pięknego zobaczyłem. Działanie Boże. Bóg nie robi w ten sposób, że ty, będąc w dole, on wyrywa cię z niego. Wiecie, co Bóg robi? On najpierw zejdzie tam do ciebie. będzie z tobą w tym miejscu, żeby cię wziąć na ramię i z tego dołu wynieść. Drodzy, kiedy myślimy o Bogu jako pasterzu, wierzę, że Bóg chce, żebyś wiedział to, wiedział o pewnych cechach, nie widział go z laską w jakichś szatach stojącego i ganiającego owce, ale chcę, żebyś widział cechy pewne pasterza. Pierwsza z nich to jest ta, która mówi, że wyrwę cię z miejsc, w których jesteś. Jestem tym, który cię stamtąd zabierze. Pójdę, pobiegnę do ciebie, zabiorę i wyjdziesz stamtąd. Nieważne, co przechodzisz. Nieważne, jakie twoje uczucia są, co przechodzisz w środku. Nieważne są twoje emocje. Często jest tak, że kiedy jestem w jakiejś trudnej sytuacji, są emocje takie, mówiące, to jest za trudne. Bóg ci nie pomoże w tym, bo On ciebie tu posłał. On chce, żebyś to przeszedł. Drogi bracie, droga siostro, wiesz, co Bóg chce dla ciebie? Żebyś obfitował. I On chce cię stamtąd zabrać. On chce, żebyś żył i cieszył się życiem. Jezus mówi, że przyszedł, by owce obfitowały i miały życie w pełni. Amen? Przeczytajmy dalej. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziem i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach. Ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Druga cecha, którą stąd możemy wziąć, to jest to, że Bóg chce ci błogosławić. Kiedy cię wyciąga, to On chce, żebyś był w miejscu, w którym On cię postawi. I nie jest to miejsce ciernia, strachu, depresji, ale jest to miejsce odpoczynku, mocy, siły, radości. Wiecie, kto jest twórcą w ogóle radości? Twórcą radości jest Pan Bóg. On nie zaplanował depresji dla człowieka. Czy Bóg może być tak dobry, że rzeczywiście chce mi błogosławić w każdym czasie mojego życia? On jest lepszy niż to. On jest lepszy niż to. Ktoś mówił, słyszałem, że łaska to jest lenistwo. Jak ktoś naucza, czy chodzi w łasce, to tak naprawdę popiera lenistwo. No ja się z tym nie zgodzę oczywiście, jak wiecie. Bo zobaczyłem, że kiedy Pan Bóg mówi o odpoczynku, to mówi o wielkiej rzeczy. Kiedy wchodzisz w Boży odpoczynek, stajesz przed Nim, mówisz, Panie Boże, nie ja, ale niech Twój Duch działa. To jest to wyraz pokory i mocy. Dlaczego? Ponieważ tylko Duch Święty może coś zmienić, jest pełen mocy. Kiedy odpoczywasz, to On pracuje. Kiedy odpoczywasz w Nim, to Ty się nie męczysz, a Duch Święty przez Ciebie działa. I osiągasz niesamowite efekty i rezultaty. I kiedy mówisz, Boże, nie ja, tylko Ty, i to, co jest w Piśmie napisane, to jest prawdą, to jest to wyraz szacunku do Niego. Mówiąc, Panie Jezu, ja odkładam, co mam. To jest pokora, drodzy. Często zauważyłem, jest to mylone, kiedy ktoś mówi, ja jestem umiłowany przez Boga. Bóg mnie kocha niesamowitą miłością. To często przez chrześcijan jest to brane jako, ale pycha, ale duma. Drodzy, tymczasem zgadzając się z Bożym Słowem, to jest wyraz pokory, a nie pychy. Bo to nie ja siebie kocham i wywyższam, ale to Bóg napisał w Bożym Słowie. To nie ja to wymyśliłem. Mógłbyś mnie nazwać pysznym i dumnym, kiedy ja bym siebie wynosił ponad to, co jest w Piśmie. Kiedy bym mówił o sobie to, co jest nie, to, co nie jest zawarte w Piśmie Świętym. Wtedy jesteś pyszny. Ale jeśli zgadzasz się z Bożym Słowem, Pan Bóg widzi to jako pokorę. Łaska to nie jest lenistwo i duma i pycha. Łaska to moc Boża działająca w tobie. To On w tobie, a nie ty, starając się zrobić coś dla Niego. I jak tu w 14 wersecie jest napisane, to Pan chce nas zaprowadzić na te zielone pastwiska, w których będziesz odpoczywał w Nim. Ja to lubię, chciałbym to właśnie pokazać na takiej naszej rzeczywistości, bo często mówiąc, przepraszam, że się ciągle tego czepiam, często mówiąc o owcy i pasterzu, ja ciągle widzę siebie jako to zwierzę. I ciężko mi jest to przełamać, więc spójrzmy na siebie i na Boga, który siedzi obok nas. On jest tym pasterzem. Siedzi obok nas. I gdziekolwiek pójdziesz, On błogosławi ci i prowadzi ci w miejsca spokoju i odpocznienia i radości. 15. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zaginione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Kolejna cecha Pana Boga to jest ta, że On będzie szukał zaginionych. Często ludzie mówią, o ja będę szukał Pana. To Pan Bóg szuka ciebie. On tak bardzo ciebie kocha, że nie będzie czekał, aż ty będziesz go szukał. On będzie szukał ciebie. I może dziś ktoś z nas w życiu mówi, gdzieś tam się pogubiłem, gdzieś odszedłem, coś się w moim sercu zadziało, coś się dzieje w moim sercu, że nie czuję tej obecności Bożej, że coś jest nie tak. Chcę ci powiedzieć, drogi bracie, siostro, On jest tym, który sprowadza swoje owce. Nie jest tu napisane, że ta owca musi coś zrobić, żeby być sprowadzoną. Wiecie, co owca musi zrobić, by być sprowadzoną? Musi Panu pozwolić. Musi Jemu pozwolić na to. W przerwie otwórzmy Ewangelię Jana, 10 rozdział, w której Jezus mówi na temat zaginionej owcy. Przepraszam, jest to Łukasza, 15 rozdział. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? Który człowiek by to zrobił? Wiemy, że nikt nie zostawia całego dobytku, żeby szukać jednej ze 100. Strata jedna setna to jest nic, bo one się zaraz rozmnożą, będzie więcej. Drodzy, o tyle Bóg chce pokazać swoje serce w tych przypowieściach, że On pójdzie szukać ciebie. Wiecie, ilu jest chrześcijan na świecie? Wszyscy spodziewają się, że powiem liczbę. Nie znam. Dużo. Dużo, dużo. A mimo to Pan Bóg patrzy na ciebie. I jeśli się zagubisz, On rusza za tobą. On rusza za tobą. A odnalazłszy, kładzie ją na ramionach swoje i raduje się. Drodzy, to już jest... Pan Bóg idzie jeszcze dalej. Nie tyle pozostawia wszystko, co ma, by iść odnaleźć ciebie, ale robi coś więcej. Widzicie, łaska to jest coś więcej niż wystarczająco. Pan Bóg robi przez łaskę większe rzeczy niż tylko tyle, ile wystarczy. I obdarzając cię łaską, daje ci więcej niż potrzebujesz. Co On takiego robi? Jeżeli już ktoś z nas by się odważył lecieć za tą jedną owcą, czy tam, nie wiem, zgubioną jakąś rzeczą, to na pewno nie byłby zadowolony, gdyby ją odnalazł. wyobraźmy swoje dziecko, mamy, no powiedzmy, mam dwójkę, trójkę, czy jakoś tak, no i jedno poszło, uciekło, no to jest zrozumiałe, że człowiek poleci, będzie szukał tego jednego, prawda? Ale jaka będzie reakcja, kiedy je znajdzie? Nie wyobrażam sobie rodzica, może, nie wyobrażam sobie, rodzice są różni, żeby rodzic się jakoś tam hura cieszył. Raczej jest wściekły, że po prostu ta owca gdzieś odeszła. I wracając przez całą drogę, ta złość nie odchodzi. Ulatnia się z człowieka. Przez całą drogę mówiąc, jak to źle ta owca zrobiła. Oto, drodzy, łaska Boża jest większa niż to. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy Pan Bóg odnajduje ciebie, nie licz na to, że będzie ci wypominał twój błąd. Nie licz na to, że będzie teraz miesiąc potępienia, oddzielenia. Kiedy Pan ciebie znajduje, w miejscu, w którym jesteś, On bierze cię na ramiona, tak jak tą owieczkę. Już ona nie idzie obok Niego. On bierze ją na ramiona. I co robi? Raduje się, że ją znalazł. Widzicie? Spójrzcie na to, jak inne jest patrzenie Boga niż nasze. My patrząc na ludzi mówimy, jaki to jest grzesznik. Co on narobił? Znowu. Przebaczyliśmy mu, a on znowu poszedł grzeszyć. My patrzymy na to, co wewnątrz, na zachowania. A Bóg patrzy na twoje serce, na twoją wyjątkowość, na to, jak bardzo cię kocha. Miłość jest większa niż... Jego miłość jest większa niż wszystko, cokolwiek mógłby zrobić. Wiecie co? I to nie przykazania zmieniają człowieka. Tego doświadczyłem. Ale to obfitość Jego łaski i miłości wylanej na człowieka potrafi go zmienić. Widzisz, im bardziej jesteś zagubiony, im bardziej jesteś gdzieś w grzechu, im bardziej gdzieś coś ciebie przygniata, tym wiedz, że tym mniej potępienia Bóg ma dla ciebie tak naprawdę w ogóle i tym więcej Jego miłości. Jest napisane w Biblii, komu odpuszczono niewiele, ten mało miłuje. Ale komu odpuszczono wiele, ten bardzo miłuje. Dlatego łaska jest tak mocna i silna. Dlatego łaska zmienia człowieka na stałe, nie tylko do niedzieli następnej. Łaska jest silniejsza niż twoja silna wola. Niż twoje ja nie będę tego więcej robił. Jeśli masz z czymś problem, chłoń jego. Chłoń jego miłość do siebie. Akceptację. Bo to jest siła do tego, by przezwyciężyć każdy grzech. Nikt, kogo znam z chrześcijan, nienawidzi grzechu. Ja też nienawidzę. I nikt z chrześcijan, których znam, nie chce grzeszyć. Ja też tego nie chcę. Więc dlaczego boimy się tego, że jeśli człowiek dostąpi łaski i miłosierdzia Bożego i miłości, to pójdzie grzeszyć? W Biblii jest napisane, ci, którzy otrzymują obfitość łaski, i jeszcze jedną rzecz. Dar sprawiedliwości. Królować będą w życiu przez Jezusa Chrystusa. I kiedy ty królujesz przez łaskę w swoim życiu, to twoje uzależnienie nie króluje. Kiedy ty królujesz przez łaskę w swoim życiu, przez przyjmowanie tej obfitości, tego dobra Bożego, tej miłości, to grzech w tobie nie będzie panował. Chcesz zwyciężyć grzech? Przyjdź do Jezusa i pij tą łaskę, miłosierdzie Jego, miłość. Albo próbuj z całych sił starać się walczyć, ale dobrze wiem, jak to się kończy. Potępieniem kończy się to. Przejdźmy dalej, kochani. Jeszcze raz Ezechiela. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasał sprawiedliwie. Drodzy, żadna z opisanych tutaj doświadczeń, które tu są opisane względem owiec, zapamiętaj, to nie jest od Boga. I On nie chce, żebyś... To nie jest Jego pragnienie, by Jego owce były poranione. On jest tym, który leczy chorych, uzdrawia, podnosi, przytula, ogarnia, daje, zaopatrza. Kiedy następnym razem będziesz myśleć o sobie, że jest między mną a Bogiem bariera jakaś, czy coś zrobiłem, będziesz czuł potępienie, cokolwiek takiego, rzucę ci wyzwanie, zrób coś innego niż do tej pory. Do tej pory zazwyczaj człowiek unika modlitwy i Biblii i wszystkiego, ale zrób to, co ci ludzie robili w Ewangelii Łukasza. Grzesznicy i celnicy, kiedy stanął Jezus, otaczali Go. Przyjdź do Niego i powiedz: Panie Boże, dziękuję Ci, że mnie kochasz i że Twoja miłość nigdy do mnie się nie skończy i nie skończyła. W momencie, kiedy będziesz się czuł potępiony czy w trudnym momencie, zrób coś takiego. A zobaczysz coś pięknego, co odkryłem. Zobaczysz to, kiedy Twoje wnętrze zostaje poruszone i zostaje wylana miłość w nie. Tak jak mówiłem, uczucia są złudne. To, że czujesz się daleko od Boga, nie jest prawdą, bo prawda jest zapisana w Piśmie Świętym, zasłona została rozdarta. Apostoł Paweł pisze, cóż odłączy nas od miłości Bożej. I wymienia, mógłby wymieniać tutaj dalej. Więc kiedy powiesz: Boże, dziękuję Tobie, że mnie kochasz, że Twoja miłość się nie kończy, nie skończyła, że mnie miłujesz, oddałeś swoje życie za mnie i Twoja łaska mnie wypełnia. Będziesz pokorny, bo wyznajesz Słowo Boże i odniesiesz zwycięstwo, bo wyznajesz prawdę. Biblia mówi, prawda nas wyswobodzi i wyzwoli. Amen. Drodzy, łaska jest mocą. Wiesz, jak zmieni się twoja relacja z Bogiem? Kiedy będziesz patrzył na Niego przez pryzmat tego pasterza, przez pryzmat tego, który ciebie będzie szukał zawsze, będzie cię chciał prowadzić w dobre miejsca. Wiesz, jak zmieni się twoja relacja? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo jest to tak duża przemiana. Kiedy spotkałem się z łaską, słyszałem piękne słowa, fajne słowa, które są prawdą. Usłyszałem takie słowa, że kiedybyś poznał chociaż odrobinę Bożej łaski i tego, czym ona jest, wyważyłbyś każde drzwi, by się tylko do niej dostać. I kiedy, drodzy, karmię się tą Jego łaską, Jego dobrocią, łaska, drodzy, niezasłużona przychylność, tym bardziej Jego miłuję i tym bardziej ta przemiana jest tak wielka, że nigdy nie wróciłbym. Nigdy nie wróciłbym do zasługiwania długością modlitwy, czytaniem Pisma długością. Bo wiem, że tu nie chodzi o modlitwę i o czytanie Pisma. Nie modlisz się i nie czytasz Pisma dlatego, żeby się modlić i czytać Pismo i by być chrześcijaninem. Ja po prostu chcę Jego. I kiedy masz w sercu, właśnie pominiesz te wszystkie uczynkowości w naszej głowie i skupisz się tylko na Jezusie, dostąpisz niesamowitej obecności Jego. Bo czytasz Pismo ze względu na Niego i modlisz się ze względu na Niego. I kochasz brata ze względu na Niego. Nikt ci nie każe kochaj siostrę, miłuj brata. Wiecie co? Są ludzie, których nie lubię. Ale ostatnio pamiętam, przyszła mi taka myśl. Są osoby, których nie lubię i kiedy pomyślałem sobie, okej, ja jej nie lubię, ale spojrzałem na mojego Pana i popatrzyłem na Niego i zobaczyłem w Nim miłość do tej osoby. Takie miłość, to takie rozżalenie, taki smutek i tak patrzy na tą osobę, po prostu nie może się, po prostu ją kocha. Spojrzałem na mojego Pana, który kocha mojego bliźniego. Wiecie co powiedziałem? Też go kocham. Ale nie kocham go, bo jest taki wobec mnie na przykład. Ale kocham go dlatego, że ja kocham Jezusa. I widząc serce pełne miłości do tego człowieka, u mojego Pana, nie potrafię myśleć inaczej. Prawo ci powie, kochaj swojego bliźniego. I ty będziesz się starał kochać swojego bliźniego. Nienawidzę go, ale muszę go kochać. Nienawidzę go, ale muszę go kochać. Panie, przepraszam. I tak dalej, walczysz. A łaska przychodzi i mówi, kocham ciebie i kocham tego człowieka. Czy mnie kochasz? Łaska cię zaopatrza w miłość do ludzi. Łaska cię zaopatrza w to, w co prawo nie może cię zaopatrzyć. W moc do wykonania wszystkiego. I wtedy nie skupiasz się na wykonywaniu uczynków, ale skupiając się na nim, one wypływają, nawet nie zauważasz. To jest piękne. Tu chodzi właśnie o tą zmianę wewnątrz, a nie o modyfikację zachowań. Coś głębszego, to jest ten korzeń. Pan Bóg jest dobry. Gdzie my skończyliśmy? O, 16, tak? Skończyliśmy 16. Do was zaś moje... Aha, to nie, pominę na razie, bo to jeszcze jest troszeczkę inny temat. Ale polecam przeczytać cały rozdział. Zawrę z nimi od 25. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać, nawet na pustyni spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Drodzy, kolejna, może trzecia część, tak? Trzeci obraz, który patrz na Boga w ten sposób, na który ja uczę się patrzeć na Boga w ten sposób, to jest to, że On pragnie i chce ci błogosławić we wszystkim. Nie chce cię okradać, nie chce sprawiać, żebyś na przykład, nie wiem, żebyś był okradzony, ubogi, jakiś na dole potępiony i tak dalej. To nie jest pokora. Pokora to jest przyjmowanie tego, co Biblia mówi i rezygnowanie ze swoich pomysłów. On chce ci błogosławić w każdym czasie twojego życia. Panie, ja nie zasłużyłem. Ja chcę ci błogosławić, bo moja łaska jest większa niż twoje zasługi. Chcesz zasłużyć? Nie dam ci wtedy mojej łaski. Nie będę ci błogosławił. Wybieraj. Drodzy, i doświadczam tego niesamowicie ostatnimi czasy. Ostatnimi czasy, no mogę powiedzieć, na przestrzeni kilku lat. Kilku lat, no też za dużo trochę. No paru tam. Drodzy, jak Pan Bóg błogosławi mnie niesamowicie. Jak mam rzeczy, na które musiałbym pracować latami, a mam od tak. Błogosławi mi w każdym... W każdej rzeczy u mnie. Drodzy, czy to powoduje, że ja zaczynam miłować jakieś, nie wiem, miłować to błogosławieństwo, czyli miłować pieniądze, miłować samochody, miłować to komputery, nie wiadomo co, nowoczesne technologie? Nie, ponieważ ja się nie skupiałem, żeby je mieć. Kiedy nie poświęcasz swojego życia na to, by zarabiać pieniądze i by poświęcać, by gonić za pieniędzmi, by one stały się moim Bogiem. Wtedy, kiedy Pan Bóg ci coś daje, nie ma to dla ciebie czegoś niesamowitego. Po prostu wiesz, że On ci będzie błogosławił, że będzie ci dawał dobre rzeczy, a ty będziesz szedł przez życie zwycięsko, bo będziesz opowiadał, jak dobry On jest w każdym czasie twojego życia. Dostaniesz rzeczy, o których mogłeś marzyć i śnić, na które nie musiałeś pracować. drugi będzie życie poświęcał, rodzinę poświęcał, godziny swojego życia, nadgodziny, żeby to mieć to, co ty. Wiecie, jak w Starym Testamencie odróżniano człowieka, który doświadczył, dostąpił łaski Bożej? W Starym Testamencie Pan Bóg robił różnicę między człowiekiem, który dostąpił łaski Bożej, a ten, który nie. Wiecie, jak to wyglądało? Człowiek, który dostąpił łaski Bożej, miał obfitość błogosławieństwa. Obfitość błogosławieństwa. Wynosiło go to zdecydowanie ponad tego, który nie miał łaski Bożej. Wtedy ludzie mówili, co się dzieje? Widać, że Bóg okazał ci łaskę, że Bóg ci błogosławi. Widzę to, że Bóg ci błogosławi. Drodzy, nic się nie zmieniło. Bóg również chce ci błogosławić. I przez to, jak ci błogosławi, ludzie będą widzieli, że jest z tobą. Będziesz mógł mówić, mój Pan zabezpiecza mnie z przodu i z tyłu. Co może powiedzieć człowiek, który... Nie, zostawię to. Drodzy, kilka obrazów pokazałem z tych fragmentów. Jak moim pragnieniem jest to, byśmy zmienili nasze myślenie o Bogu. Albo zostali przy tym właśnie myśleniu. Ale żebyśmy na Niego patrzyli właśnie w ten sposób, przez pryzmat pasterza, ale nie jako pasterza z laską, ale Jego cech, w jakie nas prowadzi. Cech, jaki jest dla nas. One są niezmienne. To zapamiętajmy. One są niezmienne i nigdy ich nie zmienisz. Niczym ich nie zmienisz. Nie zmienisz Boga, bo On jest niezmienny. Jak powiedział, taki jest względem ciebie. Więc następnym razem, kiedy będziesz patrzył na Niego, nie patrz przez pryzmat siebie, ale spójrz przez pryzmat Jezusa. Bo jaki On jest, jest napisane, tacy i my na tym świecie. Spójrz na Jezusa i zobacz w Jego oczach siebie. Czy Bóg będzie błogosławił Jezusowi? Czy Jezus ma błogosławieństwo Pana naszego? Czy Jezus jest zdrowy? Taki ty przez Niego. Jeśli patrzysz na siebie przez siebie, to może tak być. Ale jeśli patrzysz na siebie przez Niego, przez łaskę, to już całkiem inny obraz. Sprawdzę, gdzie jesteśmy. Będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamie drążki ich jarzma i wyratuje ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. W Bożym sercu jest spokój dla ciebie. Żadna sytuacja nie będzie cię straszyła. Kiedy spojrzysz na Niego, wiedz, że On jest. Niezależnie od twoich uczynków i tego, w jakim miejscu jesteś. On jest, żeby cię przeprowadzić. I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak, że już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście. Kochani, teraz słowa do was. Prorocze słowa do was. Posłuchajcie, weźcie to dla siebie. Moimi owcami jesteście. Owcami mojego pastwiska. A ja jestem waszym Bogiem, mówi wszechmocny Pan. Amen. Lubię to. Kiedy otrzymujesz od Boga niesamowitą łaskę i dobroć, widzisz, jak On dobry jest i jak chce przez ciebie pracować, możesz zrobić tylko tyle. Radość w sercu. Wszystko pracuje. Bo On jest wszystkim we wszystkim. Mógłbym dalej to komentować, drodzy, ale chyba się rozpędziłem. No chyba tak. Szybkie podsumowanie, drodzy. Obraz Boga jako pasterza jest wyjątkowy, ale patrząc na Niego przez pryzmat nasz, jako takie jako zwierzęta i jako taki, jako tak cieleśnie, możemy pominąć pewne, powiedziałbym, cukiereczki, które Pan Bóg nam dał w tym fragmencie. On chce, żebyś widział Go jako Boga, który jest Tobą zainteresowany, który Ciebie otacza z tyłu i z przodu, który będzie Ci błogosławił w każdym czasie Twojego życia, który miłuje Ciebie, który będzie Cię prowadził na zielone pastwiska, który będzie chciał, żebyś w Nim odpoczywał, a On będzie pracował. On będzie tym, który będzie Cię szukał, kiedy się zagubisz i nie zostawi Cię samego. On mówi, patrz na mnie w ten sposób, bo taki jestem. Bo taki jestem. Interesujesz Go Ty. Odkryłem fajną, piękną rzecz. Kiedyś byłem słuchałem wielu nauczeń, które mówiły, że musisz zmienić siebie, swoją osobowość, jakby charakter, wszystko musisz to zmienić. Ale zobaczyłem jedną rzecz. Bóg się zakochał w Twojej osobowości, bo jesteś inny niż wszyscy. Nikt nie zrobi tego, co Ty. Nikt nie pomyśli tak, jak Ty. Nikt nie zareaguje tak, jak Ty. Nikt nie czuje tak, jak Ty. I to Cię odróżnia od innych osób. On jest w Tobie zakochany, w Twojej osobowości. On jest tym, który chce Cię prowadzić i będzie Cię prowadził. Drodzy, prawdopodobnie, nie lubię tego słowa, ale prawdopodobnie dzisiejsze kazanie będzie moim ostatnim. Jeśli chodzi o takie najbliższe, następne. Nie chcę mówić, że ostatnie moje kazanie i po prostu żegnam się z wszystkimi i na razie, że mnie nie ma, prawda? Że odchodzę gdzieś, nie wiem, do Pana i ja się nigdzie nie wybieram. Drodzy, ja się nigdzie nie wybieram. To, że będzie nas dzieliło tam prawie 400 kilometrów, to tylko jest przestrzeń. Przecież ja tutaj, drodzy, ja nie odchodzę, chcę, żebyście mnie zrozumieli dobrze. Ja nie odchodzę, nie zamierzam i nigdy bym nie odszedł z tego kościoła. Amen. Amen. Ja się nigdzie nie wybieram, więc nie żegnajcie mnie, bo nie chcę się z wami żegnać. Nie, drodzy, po prostu wyprowadzamy się z moją małżonką niedaleko, 400 kilometrów stąd. Będziemy mieszkać, będziemy was odwiedzać. Jak najczęściej się tylko da, a zapewne prawdopodobnie przypuszczam tylko, że będę pewnie częściej głosił niż w ostatnim roku. Będąc tam. W tym roku chyba 2 kazania, 3 powiedziałem tylko. Wielkopolska. No. Północny zachód. I wszyscy jesteście zaproszeni oczywiście. Dzwońcie, umawiajcie się, przyjeżdżajcie. Będzie fajnie mieć kogoś z mojego kościoła, porozmawiać, co się dzieje i tak dalej. Ale też, drodzy, jak już mówiłem, nie będę się z wami żegnał, bo będę przyjeżdżał, myślę, że będę głosił, to jak mówiłem, pewnie częściej niż ostatnio, więc nie odczujecie żadnej zmiany. Prawdopodobnie. Po prostu mnie tutaj na krzesełku nie będzie, ale przez ostatnie parę lat, drodzy, mnie też nie było. Studiowałem te parę lat i tak samo niestety w kratkę chodziłem, więc różnicy nie zauważycie, więc nie żegnajmy się, nie? I tyle. Bracie Sławku. A, jeszcze jedna rzecz. To kazanie chcę z wami zostawić. Ten obraz, przenosząc się, chcę, żebyście, drodzy, pamiętali, kiedy zawsze będziecie patrzyli na Boga, pamiętajcie o tym. Patrzcie na Niego w ten sposób. On tu tak pragnie tego. Ja tak widzę w Nim, że On tak pragnie tego, żebyś patrzył na Niego w ten sposób. Jak patrzysz na Niego w ten sposób, wtedy On może Ci błogosławić, może płynąć Jego miłość, może płynąć przez Ciebie wszystko, co On Ci daje. Jeśli patrzysz w inny sposób, no On ma problem, ale i tak nie odpuści. Dziękuję bardzo.